Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się w Tygodniku Politycznym Radia Poznań, a dla Państwa ze mną komentować będą dzisiaj ojciec profesor Nikodem Brzuzy, dominikanin, teolog, filozof. Dobry wieczór, ojcze, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Pan profesor Wiesław Ratajczak, polonista, europeista, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie rektorze, dobry wieczór Państwu.
I pan doktor Marcin Kędzierski, mogę chyba powiedzieć, stały nasz komentator, autor, nie znam się na epidemiach. Dobry wieczór, panie doktorze, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dodam.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, dzisiejszą naszą audycję chciałem rozpocząć od informacji dotyczącej szczepionki. W niektórych państwach szczepienia zaczną się odbywać już w grudniu. Zapowiedziane jest także zakup szczepionek dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Jednakowoż szczepienia wzbudzają pewne wątpliwości. Jeden z portali internetowych pokazał sondaż, w którym widać dosyć wysoką nieufność Polaków wobec ewentualnych szczepień. Zwracam się do Was z takim pytaniem. Po pierwsze, czy Waszym zdaniem szczepienia powinny być obowiązkowe? To jest po pierwsze. A może bardziej generalne pytanie. Czy po prostu powinniśmy faktycznie obawiać się tych szczepionek? Można by postawić to pytanie w ten sposób. Czy ryzyko związane ze szczepieniem nie jest jednak znacznie mniejsze niż narażanie się na zakażenie COVID-em? Rozpocznę od specjalisty w tym zakresie, bo książka Nie znam się na epidemiach jest tylko prowokacją intelektualną. Przez ten rok pan doktor Kędzierski poznał się na temacie bardzo dobrze, a więc jak pan odpowiedziałby na te pytania?
To zacznę od perspektywy takiej politycznej czy politologicznej. Wydaje mi się, że żadna władza nie odważy się w Polsce na wprowadzenie przymusu szczepień, ponieważ taki przymus jest bardzo głęboko nieakceptowany przez polskie społeczeństwo. A to oznacza, że trzeba jakimiś innymi metodami i zachętami przekonać Polaków do tego, aby się zaszczepili. No drugie pytanie to jest pytanie bardziej do biologów, czy ta szczepionka jest bezpieczna. To jest w ogóle nowy rodzaj szczepionki, bo to jest szczepionka już, która nie wprowadza do organizmu patogenu, tylko wprowadza matrycowy RNA, czy taki kod, który tak naprawdę nam sprawia, że organizm wytwarza, de facto sam w sobie wytwarza patogen i to umożliwia stworzenie przeciwciał. Czyli nie mamy oryginalnego wirusa, tylko osobionego, tak jak to było w normalnych szczepionkach. No i te szczepionki są dość bezpieczne. One mogą to prawda generować zbyt silną reakcję autoimmunologiczną. Natomiast można temu przeciwdziałać poprzez podawanie określonych leków i przy zdiagnozowaniu osób, które cierpią na choroby autoimmunologiczne, czyli te choroby układu odpornościowego. Więc ta szczepionka jest dość bezpieczna, natomiast wydaje mi się, że nawet jeżeli mielibyśmy pełne przekonanie, że ta szczepionka jest bezpieczna, to i tak, i to jest, to mówię z obawą, ciężko będzie przekonać dużą grupę społeczną, bo pamiętajmy, Polska zakupiła 45 milionów dawek, czyli w zasadzie możemy zaszczepić 22,5 miliona Polaków, zważywszy, że powiedzmy jakieś 5-6 milionów Polaków już ten kontakt z patogenem miało, to razem dawałoby nam 27-28 milionów, czyli dawałoby nam te 70% odporności zbiorowej, która w zasadzie sprawiłaby, że mielibyśmy po problemie z koronawirusem.
Natomiast oczywiście, jeśli szczepionka zadziała.
Tak, ale wydaje mi się, że to jest jednak bardzo mało prawdopodobne, że uda się przekonać połowę Polaków do szczepienia, chociaż dzisiaj statystyki czy badania społeczne mówią, że 50 kilka procent chce się zaszczepić. Ale nie chciałbym być złym prorokiem, natomiast nie wydaje mi się, żeby tę szczepionkę przyjęło więcej niż kilka milionów Polaków. No ale mówię, to czas pokaże, natomiast...
Ale panie doktorze, bo to jest rzecz bardzo, wydaje mi się, ciekawa. Dlaczego w Polsce ruch antyszczepionkowy, czy ruch takiego braku zaufania wobec szczepień faktycznie z niezwykle niszowego stał się ruchem dosyć silnym? Z czego to wynika? Czy to wynika z pewnych tendencji do teorii spiskowych, czy to wynika być może z działań jakichś lobby antyszczepionkowych, które znalazły tutaj skuteczność? Czy to wynika może też z takiego trochę mało naukowego podejścia Polaków do rzeczywistości? Bo to samo w sobie jest pewnym fenomenem, nieprawdaż?
Myślę, że tutaj w grę wchodzą trzy czynniki. Po pierwsze, ten nurt antyszczepionkowy to nie jest jakaś polska specyfika, to także funkcjonuje w innych państwach europejskich, więc to jest jakaś taka moda, która się pojawiła. Po drugie, trzeba pamiętać, że te ruchy antyszczepionkowe w Europie są jednak wspierane poprzez różne takie inicjatywy dezinformacyjne ze strony Kremla, bo to każda okazja do tego, żeby destabilizować sytuację, jest dla rosyjskich służb korzystna i jest wykorzystywana, więc to także o tym nie można zapominać. I mamy już dowody na to, że służby rosyjskie wpływają na te ruchy antyszczepionkowe. No i wreszcie jest trzeci wątek. Możemy trochę przeceniać znaczenie tych ruchów antyszczepionkowych, dlatego że paradoksalnie to nie osoby gorzej wykształcone są dzisiaj członkami tych ruchów, ale osoby z największych miast, osoby najlepiej sytuowane i osoby z najwyższym wykształceniem. A te osoby są bardziej obecne w przestrzeni publicznej, w debacie publicznej. No i stąd też taki głos na przykład Edyty Górniak jest dzisiaj bardziej słyszalny niż głos wielu osób z polskiej prowincji, które się normalnie szczepią i nie mają problemów z zgodą na szczepionkę.
Ojciec profesor Nikodem Żuzy, jak ojciec patrzy na tę kwestię z punktu widzenia etycznego, bo wydaje się, że to jest sprawa, która ma jednak bardzo mocne podłoże etyczne. Czy nie jest tak, że w świetle pandemii, która realnie zabija, która chyba nie ma nikogo w Polsce, kto nie znałby już kogoś albo nie miałby w swojej rodzinie kogoś chorego na COVID albo nie słyszałby o kimś, kogo zna, że przeszedł ciężko przez COVID. Czy to szczepienie nie powinno być jednak taką decyzją etyczną? Tak, szczepimy się, ponieważ chcemy uniknąć jeszcze większego nieszczęścia. Jak ojciec patrzy na tą kwestię? Ojciec Nikodem Żuzy.
No ja uważam, że ponieważ szczepienie dotyczy choroby, która jest przenoszona, prawda, drogą wirusową, a więc zakaźna, i to jest pandemia, więc dotyczy właściwie całej ludzkości i całej populacji w Polsce. Wszyscy jesteśmy zagrożeni i tylu ludzi już umarło, tylu choruje i tylu właściwie czeka na śmierć, no bo to tak trzeba ująć. I skutki ekonomiczne tego są też straszne i w ogóle społeczne. Uważam, że w związku z tym to szczepienie, tak sądzę, z tego powodu właśnie powinno być obowiązkowe. I myślę, że są racje etyczne, które do tego, które upoważniają, żeby tak powiedzieć. Więc ja bym się zastanawiał, czy tak nie zrobić. Jeżeli to nie byłoby możliwe, to uważam, że powinien się włączyć Kościół. Na chwilę przestać trzeba by było mówić o genderze, mniej mówić też o pedofilii, na chwilę też się uspokoić, prawda? Mniej mówić o różnych rzeczach, na chwilę to zawiesić i zająć się tym, ponieważ jest to rzecz bardzo ważna, dotyczy życia ludzkiego i trzeba by to, na tyle tutaj też jest polskie społeczeństwo, jeszcze na szczęście, jeszcze ten Kościół ma jakiś autorytet i trzeba wykorzystać, dopóki się go ma, żeby do tego ludzi zachęcić. Niestety ja też znam osoby w Kościele, nawet znam mojego zakonu, którzy są antyszczepionkowcami. Ja ich nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje.
Tu nas ojciec specjalnie nie zaskakuje, bo w zakonie dominikanów to chyba jest cała paleta poglądów politycznych, gospodarczych, eklezjalnych, także to nie ma specjalnie zaskoczenia.
Menażeria różnych ludzi, nawet kiedyś mnie przywitano w Krakowie dawno temu, witamy, jak zobaczyli dominikanów, czarne owce kościoła katolickiego, zagubione owce kościoła, ale to mniejsza z tym. W każdym razie uważam, że tu jest też wielkie nieszczęście, to jest też, jeżeli duchowni właściwie przyłączają się do tego ruchu antyszczepionkowego. I tak no, mówię to całkiem na poważnie. Oczywiście istnieje też tutaj, słusznie było zauważone, że Rosjanie, prawda, państwo rosyjskie, które jest właściwie, no, rzuca pchły, prawda, i te pchły rosyjskie skaczą, prawda, po tym pociele organizmów, jakimi są państwa demokratyczne, prawda, gdzie jest demokracja z prawdziwego zdarzenia, no to im zależy, żeby destabilizować. A ponoć się nawet przeczytałem gdzieś i mówię
ponoć. Ale może zatrzymajmy się na chwilę, na tym, co ojciec powiedział, bo ojciec wyraził taką tezę, że jego zdaniem szczepienia powinny być obowiązkowe. Czy mógłby ojciec jeszcze raz uzasadnienie podać słuchaczom?
Poważnie rozważyć. A żeby rozważyć, czy nie powinny być obowiązkowe, tak, prawda? Są, przecież w Polsce są szczepienia niektóre obowiązkowe. dotyczące gruźlicy.
Od razu, zanim zapytam profesora Ratajczaka, Marcin Kędzierski, jak pan by się do tego stanowiska ustosunkował?
Ja nie jestem etykiem, więc ciężko mi odwoływać się do tych kategorii etycznych, natomiast...
Ale jest pan ekonomistą filozofującym i te kategorie nie są panu odległe, śledząc pańskie publikacje,
tak,
więc...
Tak, ale wydaje mi się, że właśnie z perspektywy politycznej nie ma możliwości, żeby wprowadzić w Polsce obowiązek szczepień. Ja się, chociaż z jednej strony się dziwię faktycznie, bo jeżeli popatrzymy sobie na dane, tutaj Ministerstwo Zdrowia trochę uprawia kreatywną księgowość, bo jeżeli popatrzymy sobie na liczbę tych ponadstandardowych czy ponadprzeciętnych zgonów w ostatnich tygodniach, no to Polska na milion mieszkańców jest na drugim miejscu w Europie, więc skala tych śmierci jest naprawdę niewiarygodna. To już jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy stracili życie z powodu pandemii. Dlatego dziwi mnie to, że tak naprawdę mało się o tym wciąż mówi w mediach. Ale ja też nie wiem, czy takie strasznie ludzi sprawiłoby, że zdecydowaliby się zaszczepić po to, żeby ochronić tych najsłabszych członków społeczeństwa, a nie wierzę w to, żeby jakakolwiek władza w Polsce odważyła się na to, żeby wprowadzić przymus szczepień, właśnie dlatego, że badania opinii publicznej pokazują, że Polacy po prostu takiego przymusu nie chcą.
Wiesław Ratajczak, jak pan patrzy na tą kwestię?
Na kwestię przymusu szczepień? Przyznam, że taki pomysł bardzo by mnie zaniepokoił ze względu na emocje społeczne, których poziom jest i tak bardzo wysoki, zważywszy na rozmaite konteksty, ten pandemiczny oczywiście na pierwszym planie, ale wiadomo, że i inne sprawy powodują podniesienie się temperatury społecznych sporów. Wydaje mi się, że samo upowszechnienie pomysłu nawet szczepień przymusowych no, wyprowadziłoby ludzi na ulicę po raz kolejny. Ja oczywiście nie jestem w żadnym razie specjalistą, ale no, opierając się na pewnych porównaniach, do których każdy ma przecież prawo, porównuję obecną szczepionkę do tych, które ratując życie, zdecydowanie poprawiając ogólną kondycję społeczeństwa, no były jednak badane, wypróbowywane przez długie miesiące, nierzadko lata. Wchodzimy w pewną rzeczywistość, którą trudno rozpoznać i nawet przy tych znakomicie przebadanych, przynoszących świetne rezultaty szczepionkach, zawsze, kiedy przychodzi efekt skali, czyli szczepień setek tysięcy, a w tym przypadku milionów, może nawet dziesiątków milionów ludzi, oczywiście, że pojawią się takie no, następstwa nie najlepsze, być może i tragiczne. W dobie mediów społecznościowych każdy taki przypadek, a nawet wymyślony taki przypadek, wprowadzony do obiegu informacji w miarę uprawdopodobniony, mógłby spowodować no, nieprawdopodobne reakcje.
Czyli panie profesorze, uważa pan, że w tej krytycznej sytuacji możemy stać się ofiarami postprawdy, że ten mechanizm przemysłowego fake newsa może wywrócić nawet taką sytuację, która idąc ku dobremu, a mając jednostkowe przypadki negatywne, może tak naprawdę całą tą strategię przewrócić do góry nogami?
Oczywiście. Myślę, że teraz rzecz raczej w takim stosownym, stonowanym, ale wytrwałym zachęcaniu. Również tu z ojcem w pełni się zgodzę, ze strony ludzi Kościoła. Ale tu przykład działa chyba najlepiej, najbardziej osobisty. Przykład może pociągnąć bardzo wiele osób.
Wydaje mi się, że nasi słuchacze, za chwilę dam ojcu głos, ale chciałbym jeszcze skierować jedno pytanie do pana doktora Kędzierskiego. Wydaje mi się, że nasi słuchacze mogliby o to panów zapytać. Łukasz Warzecha na swoim Twitterze podesłał jakąś wersję ulotki covidowej, w której pytania o skutki niektórych, skutki uboczne tejże szczepionki w pewnym momencie zostają opisane jako nieznane. Czy faktycznie jesteśmy w stanie przy tak dużej też niepewności skutków, o czym mówił profesor Ratajczak, inaczej zadam to pytanie, co musiałoby się stać, żeby ludzie zaufali w ten proces szczepień? Marcin Kędzierski.
Wydaje mi się, i też to rekomendowaliśmy rządowi w swoich opracowaniach, konieczne jest stworzenie bardzo przejrzystej, oddzielnej infolinii dla zgłaszania wszystkich tych niepożądanych...
My, to znaczy Klub Jagielloński, tak?
I Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, bo to jest moje...
Uniwersytet Ekonomiczny.
Pracujemy nad tymi kwestiami epidemicznymi, więc takie rozwiązanie, żeśmy gdzieś też sugerowali, czyli stworzenie specjalnej infolinii dla pacjentów, którzy mogą zgłaszać te wszystkie niepożądane odczyny szczepienne i bardzo przejrzysta informacja dotycząca wszystkich powikłań i w sytuacji, kiedy te powikłania będą poważne i one będą istotne, natychmiastowe wstrzymanie szczepień. Znaczy Polacy muszą mieć absolutną pewność i przekonanie, że rząd niczego przed nimi nie ukrywa i jest to w pełni przejrzyste i każdy taki niepożądany odczyn szczepienny czy poszczepienny będzie sprawdzony, zweryfikowany i będzie publicznie znany.
No ale czy to nie trzeba byłoby w taki sposób zrobić, że jak to mówili Rosjanie, rozwiedka bojem, tak? Że tutaj należałoby może wysłać na początku pierwszą grupę do szczepienia, zobaczyć, jak ich organizmy się zachowają, a potem dopiero w sytuacji, w których tych odczynów poszczepiennych by nie było, szczepić kolejną grupę, prawda? Tak, bo to chyba by...
Pamiętajmy, że Polska do tych szczepień przystąpi tak naprawdę dopiero w lutym, a de facto w marcu, jeżeli popatrzymy sobie na takie realne możliwości polskiej służby zdrowia. Brytyjczycy zaczynają szczepić już teraz, czyli będziemy mieli już 2-3 miesiące tak naprawdę doświadczeń zachodnioeuropejskich, więc to daje już jednak pewien taki no, margines czasowy, margines błędu. I to też sprawia, też rząd powinien to komunikować, że nie będziemy pierwszym krajem, który te szczepionki wprowadza i jeżeli w tamtych państwach nie pojawi się jakaś istotna, zauważalna liczba tych niepożądanych skutków, no to może być argument za tym, żeby Polacy się jednak szczepili. Ja też robiłem takie no, w sumie anegdotyczne testy wśród moich studentów, pytając, czy się zaszczepią, powiedzieli, że nie, ale za kilka miesięcy, jeżeli będzie wiedzieć, że ta szczepionka nie ma skutków ubocznych i nie ma negatywnych efektów w innych państwach, no to takie szczepienie by rozważyli, więc wydaje mi się, że to jest akurat ten element, który polski rząd powinien rozważyć w ramach tej kampanii promocyjnej, kiedy już zacznie szczepienia na początku przyszłego roku.
Mm-hmm. Ojciec Nikodem Brzuzy.
No, widać wyraźnie, tu się też przewija słowo, prawda, zaufanie, jak bardzo jest ważne w takiej też kwestii, więc po pierwsze jest ważne zaufanie do rządu, no i nad tym trzeba pracować, to jest wiele punktów, prawda, które na to się składają, na to zaufanie, więc to, co pan już tutaj powiedział, też jakaś czytelność, prawda, no, całego tego procesu, który wiąże się ze szczepieniami, i z jakąś jawnością tego, ujawnieniem, te pokazywaniem tego wszystkiego, jakie są plusy, minusy, jakie są zagrożenia, to musi być jasne. No i ja tak trochę zażartuję, ale powiem też, że no może też, żeby nie iść w ślady Węgier. No i oczywiście nic nie wskazuje, żebyśmy poszli, ale Węgry ponoć chcą kupić szczepionkę od Rosji. Więc jeżeli to byśmy zrobili, to na pewno ten poziom nieufności i lęku będzie jeszcze większy, więc myślę, że to się z tym wiąże. A propos jeszcze szczepionki rosyjskiej, to tylko powiem też, to nie jest anegdota, gdzieś tam wyczytałem, że ponoć po szczepieniach rosyjskich w niektórych wypadkach po prostu ludzie rzeczywiście chorowali na koronawirusa, więc jest to oczywiście pod tym względem jeszcze jak gdyby gdzieś tych pewnych takich parametrów związanych z dopuszczeniem leku różnymi prawda, kryteriami, które o tym decydują, no to chyba Rosja rzeczywiście tego nie spełniła, ale to mówię tylko na marginesie a propos tego lęku i nieczytelności.
Ja to dodam, że na Węgry ta szczepionka też nie może trafić, ponieważ wszystkie szczepionki, które są w obrocie europejskim, muszą zostać zatwierdzone przez Europejską Agencję Lekową. Jeżeli ta szczepionka rosyjska nie przejdzie tej certyfikacji Europejskiej Agencji Lekowej, wtedy nie będzie mogła być stosowana na Węgrzech. To jest akurat tutaj Węgry, podobnie jak inne państwa członkowskie, są zobowiązane do przestrzegania europejskiego prawodawstwa.
Mhm. Ale zdaje się, że ten sam problem dotyczy też tak zwanej szczepionki oksfordzkiej, która po Brexicie również przez taką instytucję musi przejść, prawda?
Tak, ale ten proces już się toczy, to znaczy ta szczepionka AstraZeneca, ona już jest tak naprawdę w trakcie zatwierdzania. No i to, że ona może być stosowana w Wielkiej Brytanii, już jest dowodem na to, że Europejska Agencja Lekowa wydała prawdopodobnie już pierwsze, no takie zielone światło, żeby rozpocząć te szczepienia.
Proszę Państwa, do tematu będziemy na pewno wracać. Ja chciałbym na koniec tej części bardzo Wam podziękować za taki spokojny i merytoryczny ogląd sprawy. Wydaje mi się, że publicyści, programy publicystyczne powinny właśnie nie tyle rozpalać emocje, szczególnie w tej kwestii, ale wyjaśniać i ewentualnie szacować ryzyka i zagrożenia, zamiast podpalać opinię publiczną. Tygodnik Polityczny, zostańcie Państwo z nami. Przechodzimy do drugiej części.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, Tygodnik Polityczny Radia Poznań i moi goście, profesor Wiesław Ratajczak, doktor Marcin Kędzierski, ksiądz profesor Nikodem Brzuzy, dominikanin. W drugiej części międzynarodowej chciałem zatrzymać się na takiej kwestii, która jeszcze parę miesięcy temu bardzo nas wszystkich rozpalała. W chwili obecnej ona poprzez pandemię w sposób naturalny trochę wyciszyła się. Mianowicie Donald Trump chciał wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec. Ta decyzja została wstrzymana przez Kongres. Niemieckie media podały w piątek, że Amerykanie zostają, z czym wiązały się wieloset milionowe przychody związane z obsługą tychże wojsk amerykańskich, kilka tysięcy miejsc pracy, głównie w Bawarii, głównie w okolicach Rosenheim, gdzie tych Amerykanów jest zdecydowanie najwięcej. Ale trzeba przyznać, że to jest też bardzo ważna wiadomość nie tylko dla lokalnej gospodarki, to jest jednak bardzo ważna wiadomość dla Europy, dla systemu bezpieczeństwa europejskiego. Wojska amerykańskie cały czas, niezależnie od zmian politycznych, niezależnie od rządów, wydaje się, że Stany Zjednoczone są gwarantem nie tylko bezpieczeństwa Europy, ale są także gwarantem tego, że ta Europa pozostaje mimo wszystko w tej sytuacji stabilna. Chciałbym Wam zapytać o taką kwestię. No po pierwsze, czy to faktycznie dobrze, że ta decyzja Donalda Trumpa została zatrzymana przez Kongres, jakkolwiek ja osobiście to żadnej kontrowersji nie widzę, ale drugie pytanie, czy wzmocnienie przede wszystkim flanki wschodniej, co było planem pana prezydenta Donalda Trumpa, faktycznie waszym zdaniem ziści się pod administracją Joe Bidena i czy możemy liczyć na silniejszą obecność Amerykanów w Polsce, w Europie? Jeśli tak, co to znaczy? A jeśli nie, również co by to dla Polski znaczyło? Profesor Wiesław Ratajczak.
Myślę, że mamy do czynienia z podobnymi ruchami jak te, które rozpoczęły choćby kadencję Baracka Obamy, któremu wydawało się, że może zmienić sytuację geopolityczną, ogłaszał reset, ogłaszał wycofanie wojsk amerykańskich z rozmaitych stron świata, po czym po 2-3 latach trzeba było powrócić do poprzedniej pozycji, do poprzedniej linii, a czas wycofania, czas resetu był czasem bezpowrotnie dla Stanów Zjednoczonych straconym. Myślę, że w tym przypadku decyzja nowej administracji, czy takie drobne korekty, one będą znacznie krótsze. Jesteśmy bowiem w takim momencie geopolitycznym, że na żadne resety pozwolić sobie mocarstwo nie może i chyba nikt nie jest tak naiwny, by taką operację przeprowadzić. Zresztą te pierwsze nominacje, jeszcze nie nominacje, ale zapowiedzi nominacji dotyczące i polityki międzynarodowej, dotyczące kwestii bezpieczeństwa wskazywałyby na to, że nie będziemy mieć do czynienia z podobną rewolucją. Zresztą warto zauważyć, że te decyzje Kongresu były połączone jednocześnie z przypomnieniem, a nawet zaostrzeniem tej linii wobec gazociągu Nord Stream 2, Więc nie ma tutaj mowy o jakimś zwrocie.
Ale chyba zdaje się, że dobrze, że z tego punktu widzenia, że to Donald Trump nie wygrał tych wyborów, ponieważ ruchy w postaci wycofywania wojsk czy przegrupowywania wojsk, które miały podtekst mocno bieżąco polityczny, zdaje się chyba nie były najkorzystniejsze, jak pan profesor sądzi, z naszego punktu widzenia.
Myślę, że nie. Ja bym jeszcze dodał taki argument, przepraszam, że ma charakter bardziej historyczny niż współczesny, argument przypominający o powodach obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Niemczech. To wojska, które przecież nie dla obrony jakiegokolwiek państwa przed Związkiem Radzieckim czy innym mocarstwem, ale dla pewnej stabilizacji sytuacji środkowej Europy, w Europie, czyli no były to wojska, które zabezpieczały strefę okupacyjną. Być może o tym też warto, warto w tym momencie pamiętać. Ale mówię no właśnie, to oczywiście tak dla dodania.
I być może też pomysł Donalda Trumpa, aby i Niemcy zwiększyły 2 do 2% PKB wydatki na armię, być może niekoniecznie są wcale aż tak korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa daleko przyszłość Europy. Marcin Kędzierski, jak pan patrzy na kwestie pozostania, wycofania ewentualnych ruchów nowej administracji Białego Domu w kwestii obecności wojsk amerykańskich w Europie, w tym Europie Środkowej?
To trzy krótkie wątki. Po pierwsze, to jest dobra wiadomość dla Polski, dlatego że z tego 35-tysięcznego kontyngentu amerykańskiego, który dzisiaj stacjonuje w Niemczech, Donald Trump planował wycofanie ponad 20 tysięcy, a z tych ponad 20 tysięcy moglibyśmy liczyć co najwyżej na jakieś 1000 żołnierzy w Polsce. Więc lepiej mieć tych 35 tysięcy żołnierzy w Niemczech. Gdyby coś się działo na wschodniej flance, to znacznie łatwiej jest przetransportować amerykańskich żołnierzy z baz w Niemczech niż z baz za oceanem. Czysta kwestia taka logistyczna. To jest pierwszy wątek. Z perspektywy polskiego bezpieczeństwa to jest dobra wiadomość. Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie bardziej strategiczne, musimy pamiętać, że w Europie od kilku lat za sprawą głównie prezydenta Francji Emmanuela Macrona toczy się dyskusja o tym, czy Europa może sobie pozwolić na strategiczną autonomię, czy może odseparować się od Amerykanów i czy może być samodzielnym graczem na arenie międzynarodowej. Ten spór toczył się bardzo mocno między Francją i Niemcami i też był jednym z takich głównych ognisk, które sprawiał, że te relacje niemiecko-francuskie w ostatnich latach były, a zwłaszcza w ostatnich miesiącach były bardzo mocno napięte. I dzisiaj, a w zasadzie już tuż przed wyborami, bo takie głosy pojawiły się i za sprawą Annegret Kramp-Karrenbauer, czyli szefowej CDU i minister obrony narodowej Niemiec, jak i ministra spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasa. Takie sygnały już pod koniec października zostały bardzo mocno wysłane do Waszyngtonu, że Europa nie poradzi sobie bez takiego militarnego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, kto by te wybory wygrał, czy wygrałby je Trump, czy wygrałby je Biden. Dzisiaj wiemy już, że wygrał je Joe Biden. Natomiast Niemcy zdały sobie sprawę, też widząc, co stało się z Francją po pandemii, że Francja w zasadzie została zmieciona z tego pokładu, z tego pierwszego pokładu Unii Europejskiej. I kiedy mamy do czynienia z ogromnymi wyzwaniami globalnymi, zwłaszcza z tymi wyzwaniami także w obszarze polityki, globalnej polityki handlowej, gdzie Niemcy no, muszą liczyć na współpracę z Amerykanami, to nowe otwarcie, czy taki gest wyciągniętej dłoni ze strony Berlina w kierunku Waszyngtonu, no jest. Ta decyzja amerykańskiego kongresu jest taką pierwszą odpowiedzią na to, na ten gest ze strony Berlina. Natomiast ja też bym nie przeceniał tego resetu w relacjach transatlantyckich, to znaczy nie będzie prostego powrotu do tego, co było przed erą Trumpa, ponieważ zarówno Europejczycy, jak i Amerykanie mają tutaj swoje interesy i pamiętajmy, że obydwie strony będą grały tymi kartami, które posiadają w negocjacjach w najbliższych miesiącach, a są takie sprawy, w których się zgadzamy, na przykład jeżeli chodzi o kwestię uregulowania światowego handlu i jakiegoś utemperowania polityki agresywnej polityki Chin, no ale z drugiej strony są też różnice między Europą i Stanami, na przykład w kwestii opodatkowania platform cyfrowych i te kwestie cyfrowe będą taką kością niezgody między Europą i Stanami.
Ale wracając do kwestii wojskowych, z całą pewnością charakterystyczny antyamerykanizm mechanizm w zachodniej Europie, szczególnie obecny w Niemczech, jest czymś, co chyba obu stronom, myślę o politykach, nie do końca pasuje i faktycznie zgodziłbym się tutaj z pańską interpretacją, że ten gest, jakim jest pozostawienie amerykańskich żołnierzy, to jest gest dla gospodarki niemieckiej w okresie kryzysu, bo przecież ich wycofanie byłoby dla tych miejsc, w których oni stacjonują, ciosem dla lokalnej gospodarki. To jest taki gest dobrej woli, który wskazywałby na wolę zmiany pewnych emocji politycznych związanych z relacjami transatlantyckimi. O to samo chciałbym zapytać ojca Nikodema. Mam świadomość, że ojciec nie jest arcybiskupem, generałem Leszkiem Słowojem Głudziem, który na wojsku zna się znakomicie, ale wydaje mi się, że z takiego aspektu bezpieczeństwa i ładu, on ma też takie konotacje filozoficzne, prawda? Trochę tutaj można na ten temat coś bardzo, bardzo ciekawie spojrzeć.
Ja może zacznę jednak od faktów, jakoś filozoficznie nad tym się nie zastanawiałem. Natomiast powiem tak, to dobrze, że wojska amerykańskie zostanie w Europie. Prawda? Jeżeli tak będzie, to zapowiedziała nowa administracja, to byłoby źle, uważam, jeżeli by te wojska miały być tylko w Niemczech, to znaczy gdyby miało być tak, jak było. Uważam, że polską racją stanu i tutaj niezależnie od rządu, który akurat jest, powinno być to, żeby do Polski sprowadzić jak najwięcej wojska amerykańskiego, jak najwięcej też wojsk, prawda, jeżeli by do tego doszło, że się stworzy jakieś wojsko europejskie, prawda, to się bardziej zorganizuje, bo to jest wszystko na razie marzenie, to trzeba to robić i czynić, ponieważ polską racją stanu jest, i to jest w ogóle moment historyczny niezwykły, którym my nie wiem, czy zdajemy sprawę, prawda, jak to wygląda, ponieważ my po 300 latach jesteśmy w gruncie rzeczy państwem wolnym. Właściwie już na początku XVIII wieku to państwo nasze było państwem wasalem, a potem byliśmy już pod butem rosyjskim. No i oczywiście jeszcze była Austria i Prusy, no ale w zasadzie tutaj Rosja zawsze była wielkim zagrożeniem. I to się odwróciło. I nie możemy być pewni, że to będzie tak na zawsze, ponieważ Rosja robi wszystko, ażeby tą swoją politykę imperialną odbudować. I to nie są żarty, to nie jest wymyśl, to nie jest lęk człowieka.
A widzi ojciec, a jednak refleksja filozoficzna. No tak, na zakończenie tego wątku, bo myślę, że ojciec Nikodem wywołał bardzo ważną sprawę, o której często zapominamy, mianowicie tak naprawdę nasza wolność jest wolnością dosyć młodą i bardzo krwawo zdobytą. Wiesław Ratajczak, pan profesor zajmuje się też zawodowo pamięcią, historią, recepcją historii. Czy to nie powinien być też taki nasz czynnik mocno prookcydentalny? Czasami może nawet z lekką przesadą mocno, ale jednak to jest gra o najwyższą stawkę, jaką jest niepodległość, jaką jest wolność, jaką jest poczucie bezpieczeństwa.
Powiedzieć można, że przez lata na wschodniej granicy Rzeczpospolitej była też granica dwóch wielkich płyt tektonicznych, dwóch porządków cywilizacyjnych. I oczywiście obecność wojsk amerykańskich czy innych, o których ojciec wspomniał, jest czymś pożądanym, ale jeszcze bardziej wydaje mi się tutaj ważna współpraca gospodarcza, wojskowa w obrębie Europy Środkowej. To znaczy wtedy, kiedy ta część Europy jest silna, jest wolna, dysponuje potencjałem militarnym, potencjałem gospodarczym, wtedy można myśleć o pewnej stabilności. Tak było do wspomnianego przez ojca XVIII stulecia, za sprawą tych działań organizujących przestrzeń Europy Środkowej, jaką Rzeczpospolita podjęła. Nie jest to w żadnym razie, przynajmniej mam nadzieję, że nie głoszę tutaj jakichś poglądów mocarstwowych. Mówię przecież o współpracy, o zacieśnianiu, o dobrej komunikacji. To wszystko, co dzisiaj na jakiś czas poprzez epidemię zostało wstrzymane, ale mam nadzieję, że projekt Międzymorza, w który także zaangażowane są Stany Zjednoczone i jak sądzę, to się również nie zmieni, gdy dojdzie do zmiany lokatora Białego Domu.
Niestety o Trójmorzu czy Międzymorzu, bo dwie nazwy tutaj funkcjonują, dzisiaj już nie porozmawiamy, ale jeśli panowie się zgodzą, bardzo chętnie w jednym z kolejnych z wydań naszego programu poświęcimy temu tematowi cały wątek, bo on jest arcyciekawy i wiele aspektów można tutaj interesujących naszym słuchaczom przybliżać, a słuchacze zapraszam, by zostali z nami, przejdziemy do trzeciej części naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w trzeciej części cały czas z nami ojciec profesor Nikodem Brzuzy, dominikanin, profesor Wiesław Ratajczak i doktor Marcin Kędzierski. Trzecia część zwykle, przynajmniej tak się staram, byłaby, żeby była trochę nieco lżejsza albo trochę mniej polityczna, nie zawsze to wychodzi, ale dzisiaj po części tak, mianowicie chciałbym zastanowić się trochę, porozmawiać nad rokrocznym konkursem, bardzo interesującym konkursem Młodzieżowe Słowo Roku. Krótko zacytuję Państwu pewien komunikat, który wydało jury tegoż konkursu. Cytuję, na pierwszym miejscu znalazło się nazwisko polityka na S oraz słowa od tego nazwiska utworzone. Na drugim miejscu jest nazwa stygmatyzująca popularne imię żeńskie, którego zwycięstwo wykluczyliśmy tydzień temu. Na trzecim miejscu jest czasownik pochodzący od nazwy instytucji organizującej plebiscyt, wyrażający sprzeciw uczestników wobec naszej decyzji. Na czwartym i piątym miejscu są hasła znane z ulicznych demonstracji, zawierające słowa wulgarne na W oraz J. Drugie hasło symbolizowane jest często przez 8 gwiazdek. Ojciec Nikodem Brzuzy, od ojca chciałbym rozpocząć część trzecią. To jest trochę niepokojące, prawda? Bo z jednej strony można powiedzieć, ok, mamy silne napięcia polityczne, polityka stała się absolutnie dominującą częścią praktyki społecznej wśród Polaków i można by to w jakiś sposób zrozumieć, ale z drugiej strony nie chcę, żeby to politycznie, tak, pedagogicznie, ale czy nie mamy jednak problemu z upadkiem języka. Powiem tylko naszym słuchaczom, że ojciec Nikodem Brzuzy organizował w marcu tego roku takie spotkanie wspominające Jana Pawła II, na którym bardzo ważną rolę grało słowo. Była czytana poezja, była interpretowana poezja Wojtyły i była... Chodzi mi o to, że słowo jest tym, co nas tworzy. Czy ta sytuacja z młodzieżowym słowem roku nie pokazuje, że mamy z językiem, z problemem jakiś problem? Jak ojciec na to patrzy?
No, z językiem zawsze mamy problem. Ja pamiętam komunę, prawda? No, to był problem języka. Żyło się w innym świecie, bo się używało, bo w telewizji, prawda, w szkole inny język, zupełnie inny świat. Jak pojawił się papież Wojtyła, jak pojawiła się jakaś nowa kultura, prawda, i przebłyski, no to w ogóle się zmieniał świat. W ogóle jak Jan Paweł II zaczął mówić, to do wielu ludzi docierało, że można mówić innym językiem niż to, co jest, prawda, dookoła. I to się tak zmieniało, więc język jest zawsze mieliśmy problemy z językiem. Dzisiaj mamy problem też z brutalizacją języka, może też poprzez to, że tyle jest konfliktów, zwłaszcza widać to było, jak brutalny potrafi być język na tych protestach na ulicy. Sam byłem zaskoczony. A co do młodzieży, no ja na to też patrzę troszkę inaczej, to znaczy tak, no ja może tak przeczytam kilka słów, które tam zostały zacytowane, które...
Ale nie wulgarne, tak? W mediach nie możemy wulgarne, żeby ojciec tutaj wykropkował.
No na przykład tak, atencjasz, prawda? Ktoś, kto wymaga atencji. Kasztan, to jest ktoś, kto jest w rodzaju dzbanu, czyli bardzo delikatny. Szur, czyli szurnięty. Foliarz, czyli taki w ogóle odizolowany od rzeczywistości, niekontaktujący. No i tak dalej. I te słowa, które tutaj się pojawiają, bo ja pamiętam, jak byłem młody, to też się pojawiały nowe słowa, właściwie się tworzyły te słowa. Dzisiaj to jest w kanonie. Teraz młodzież tworzy nowy język też. Ale chcę zauważyć, że w tych słowach też jest pewien dystans i humor. I myślę, wydaje, że to trzeba zauważyć. I młodzież ma to do siebie, że w przeciwieństwie do wielu ludzi starszych, do świata ludzi powiedzmy, którzy tworzą politykę, życie społeczne, oni się do tego dystansują na swój sposób. Jest w tym też element humoru czarnego i to jest moim zdaniem pozytywne. Jest to pewna reakcja na to, jak my w tym świecie, który prawda, zapraszamy ludzi młodych, a gdzie oni nie chcą się znaleźć do końca, no właśnie brakuje nam w tym świecie takiego...
Czyli chcę Ci powiedzieć, że jesteśmy tymi dziadersami też na wesłowo, prawda? No, nie wiem, czy jest, nie wiem, czy jest słowo babers, tak. No bo jak jest dziaders, to powinno być...
Jesteśmy dziadersami.
Tutaj jest pewna nierówność, to jest pewna nierówność, bo jak jest dziaders, powinno być też i babers, tak? Ale faktycznie wydaje mi się, że trzeba jednak odróżnić taką sytuację, i się tu z ojcem w pełni zgadzam, pewnego dystansu, który mają ludzie młodzi, taką kreatywność, która czasami bywa rubaszna, od jednak takiego użycia tego języka w sytuacjach, w których albo pewnej świadomości tegoż dystansu, którego chyba brak. Wiesław Ratajczak, pan jest polonistą. Jak pan profesor to ocenia? Czas nam płynie, więc muszę już przejść do pana profesora Ratajczaka. Mhm.
Jak oceniam tę...
Jak pan profesor ocenia tą sprawę konkursu? To, że po raz pierwszy tak naprawdę żadne słowo nie zostało określone jako zwycięskie ze względu właśnie na konotacje, które niekoniecznie są, nazwijmy to delikatnie, budujące wspólnotę.
No, bardzo ciekawa jest reakcja, o której też ojciec wspomniał, na ten komunikat PWN-u, czyli organizatora konkursu. Powstało słowo spewłenić, czyli coś zepsuć. No, piękna taka natychmiastowa reakcja młodych internautów. To oczywiste, że w takich czasach, kiedy nie można normalnie rozmawiać ze względu na społeczny dystans i język niestety wyrodnieje. Mówię to tak pół żartem, pół serio, a całkiem serio chciałbym to skomentować słowami pani profesor Anny Cegieły z Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego, bo one rzucają ciekawe światło na obecną sytuację.
Jest taki zespół Etyki Słowa, nawet nie wiem, tak, że jest taki
w Radzie
zespół.
Języka ciekawe. Polskiego. Mhm. I pani profesor mówi tak: konflikty angażujące i dzielące polskie społeczeństwo często nie wynikają wcale z różnic w sferze wartości, lecz z nieodpowiedzialnego używania języka, takiego, które czyni ze wspólnoty grupę osób nie mogących się porozumieć. Myślę, że to jest ogromnie, ogromnie ważne. Mm-hmm. Wydawałoby się, że język jest wtórny wobec naszych konfliktów dzielących, podgrzewających emocje. A może jest dokładnie odwrotnie. To znaczy źle użyte słowa wywołują podziały.
Mm-hmm. Czyli uważa pan profesor, że najpierw język, a język toruje nam obraz świata, także świata politycznego, język toruje nam jakość relacji, język kształtuje nas trochę tak, jakimi jesteśmy do drugiego. Czy tak? Dobrze rozumiem tutaj intencję pana profesora?
Tak, to by trzeba wesprzeć oczywiście bardzo poważnymi badaniami, które są prowadzone przez językoznawców. Dzisiaj oni dysponują tak nowoczesnymi narzędziami. Jeden ze znajomych filologów opowiadał mi o historii słowa moher. W jakich momentach ono pojawiało się w blogosferze, od kogo ono wychodziło, jakim doraźnym interesom politycznym w danym momencie służyło. Myślę, że to też jest bardzo ważny aspekt zarządzania emocjami społecznymi. Właśnie takie, powiedzieć można, wysyłanie słów do walki. Traktowanie ich jak pociski, czy też jak, nie wiem, ładunek wybuchowy, który jest podkładany pod wspólnotę.
Mm-hmm. Marcin Kędzierski, jak pan doktor patrzy na tą kwestię?
Wydaje mi się, bo tutaj zaprezentuję taki manifest konstruktywisty. Język tworzy rzeczywistość, język sprawia, że potrafimy opisać pewne zjawiska, które nas otaczają. I wydaje mi się, że dla mnie słowem roku jednak jest to słowo, o którym pan redaktor wspomniał, czyli słowo dziaders, czy słowo boomers, bo to wzięło się z angielskiego boomer. Tak naprawdę to taki zarzut trochę po domosłowa, bo przecież my rozmawiamy w gronie czterech mężczyzn i to raczej nie najmłodszych. Wydaje mi się, że to nie przez przypadek jest też ten głos, że to słowo jest w rodzaju męskiego, ponieważ to jest taki przejaw też i wykluczenia osób młodych z debaty publicznej, i wykluczenia kobiet z debaty publicznej. Przecież ten strajk kobiet, który się przetoczył przez polskie ulice, no jednak można się z nim zgadzać albo nie, ale on pokazał pewną realną emocję młodych, nie tylko młodych polskich kobiet. Zdaje mi się, że to jest problem, nad którym warto byłoby się pochylić, bo tego głosu po prostu kobiecego, głosu młodych jest mało. Wystarczy powiedzieć, że w polskiej przestrzeni publicznej do niedawna, jeszcze powiedzmy 2 miesiące temu, Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski, kandydaci na prezydenta, którzy mieli prawie 50 lat, byli wciąż uznawani za polityków młodego pokolenia, co jest czymś absolutnie kuriozalnym, bo przecież mamy już dzisiaj w debacie publicznej młode pokolenie, które też wyrosło na tych protestach, tak 20-kilkulatków, którzy także chcą mieć swoje miejsce w przestrzeni publicznej, i dla nich ci 40-kilku, czy nawet 50-letni politycy, no to są już troszkę emeryci, i wydaje mi się, że w ciągu ostatnich kilku tygodni, za sprawą też tego słowa właśnie boomer czy dziaders, ta klasyfikacja wiekowa się zdecydowanie zmieniła, to znaczy 30-kilkulatkowie przestali być młodzi, a 50-latkowie stali się już starzy.
Ale czy nie jest tak, że jest to jednak proces naturalny, naturalnej zmiany pokoleń, i bardzo rzadko kiedy ono się odbywa w sposób pokojowy, grzeczny, miły, weźmy 68, weźmy 80, weźmy 89, w pewnym sensie te przełomy, które definiowały starych i młodych, one w historii, w dziejach są czymś naturalnym. Ojciec Nikodem Brzuzy, jak ojciec na to patrzy?
No rzeczywiście tak, rzeczywiście jakoś jest, że ten świat się rozwija jakąś drogą, że jest teza, antyteza, prawda, i potem jest dopiero synteza. I to na to też zwrócił uwagę Jan Paweł II, kiedy opisywał też, że pewne zjawiska negatywne, jak na przykład kiedy opisywał oświecenie, prawda, które przyniosło też negatywne, wiele negatywnych rzeczy do myśli europejskiej, do kultury, jak było potrzebne jednak z drugiej strony, prawda, że inaczej by się to nie odbyło. No więc to jest ta tajemnica w ogóle życia, że ona jest właśnie, że musi być ta teza, antyteza, że to się płynnie nie dokonuje. Natomiast ja chcę powiedzieć tak krótko, mianowicie tak, że wydaje mi się, że tu kwestia języka jest bardzo ważna i ona się, młodzież nas uczy też języka. Na przykład jak popatrzymy na Kościół, co jest problemem Kościoła, i to na to zwraca uwagę Benedykt XVI, język. Jesteście na mszy, ksiądz gada i nie wiecie, o czym on gada, prawda? Ten ksiądz nie dociera tym swoim językiem, może nawet i głębokie rzeczy gada, może i przeżyte, ale to w ogóle nie dociera, to jest jakiś kosmiczny język, nie z tego świata.
Tak to jak zbudować w kościele, język komunikowany?
Musielibyśmy.
Ale mały, czy jest jakiś pomysł?
No, Jan Góra miał pewien pomysł i trzeba by to w ogóle tym tropem pójść, prawda? Na ten temat będę.
I co to był za pomysł? Mały, 30 sekund, żeby dla słuchaczom powiedzieć, co to był za pomysł?
No nie wiem, ja powiem krótko raczej Tischnerem, że po prostu trzeba to przełożyć na góralszczyznę wszystko i w ogóle próbować się zweryfikować swoją wiedzę teologiczną poprzez przełożenie jej na góralszczyznę. Jak się nie przekłada, to w ogóle zmienić teologię.
I Oj nie wiem, pamiętam, że jak byłem w Zakopanem i góral coś do mnie mówił, nie w ząb rozumiałem, o czym traktował.
No, oczywiście, ja nie mówię o góralach, którzy są podpici i mówią pod sklepem coś nie wiadomo co. Ja mówię o tej góralszczyźnie w tym sensie, żeby to musi się przełożyć, to musi być język jakiś mistyczny i teologiczny, trochę nie z tego świata, czy język akademicki, musi się przekładać też na język zrozumiały dla ludzi. To musi się przełożyć na empirię jakąś życiową, tak? Tak samo politycy. Mówią swoim językiem, pytanie, czy młodzi ich rozumieją. Jeżeli ich nie rozumieją, to wszystkie formacje polityczne, które używają takiego języka i w ogóle nie chcąc się zmienić i nagiąć tego, co mówi ulica, no zginą, bo młodzi za nimi nie zagłosują. Więc to jest
no właśnie, ale czy powinniśmy się nagiąć do tego, co mówi ulica? Wiesław Ratajczak, czy język wysoki ma jeszcze w Polsce szansę? Ponieważ ten plebiscyt nierozwiązany pokazuje, że tak naprawdę nie ma, raczej chyba te szanse są marne języka wysokiego. W jaki sposób uczyć jakiegoś intersubiektywnego, wysokiego języka, którym moglibyśmy komunikować rzeczy ważne? Profesor Latajczak.
No, to jest oczywiście pytanie o miejsce kształcenia związanego z językiem polskim w szkołach. To jest pytanie o dobrą kulturę dla młodego człowieka, o dobry teatr. Ja przyznaję, pewnie w jakimś stopniu to środowisko, w którym się obracam, jest wyjątkowe, ale kiedy na przykład słucham publicznego Radia Poznań, kiedy spotykam się z moimi studentami, to słyszę ludzi posługujących się dobrą, piękną polszczyzną. No myślę, że w to trzeba po prostu uwierzyć, że ten język ma w sobie ogromne możliwości. On też przez młodych ludzi musi być kontestowany, musi być naginany, wypróbowywany, ale w gruncie rzeczy te próby, one często świadczą o tym, że jakiś szacunek do wysokiego języka, do tej czystej krynicy polszczyzny także się za tym kryje. W momencie, kiedy wszystko zostanie zastąpione tym, co pan redaktor nazwał językiem ulicy, no to pewnie to będzie finał. Pewnie przestaniemy się spotykać, bo taka rozmowa jak ta dzisiejsza nie będzie mogła się odbyć.
Słuchajcie, Tygodnik Polityczny Radia Poznań to nie tylko polityka, ale to także metapolityka i to także to, co składa się na kulturę polityczną. Stąd też myślę, że nasi słuchacze z zainteresowaniem tej trzeciej części wysłuchali i swój pogląd wyrobili. A na koniec, co czytacie, co słuchacie, co oglądacie, co proponujecie? Ojciec Nikodem Brzuzy.
Ja oczywiście wiele rzeczy ostatnio czytałem, natomiast chcę polecić książkę, która wyszła dawno temu, na początku lat 80. Stefana Kisielewskiego, na którym się wychowałem też, bo wtedy wszyscy ludzie, którzy myśleli jakoś, chcieli mieć jakieś ambicje, wychowywali się między innymi na Stefanie Kisielewskim. Jest książka Rzeczy Najmniejsze, to są jego aforyzmy, a właściwie taka przekora w stosunku do aforyzmów, które istnieją, na przykład człowiek jednolity i pozbawiony wewnętrznych konfliktów, mało zazwyczaj rozumie z życia, choć nierzadko się nim kieruje. No różne takie powiedzonka lubię. Albo na przykład jeszcze jedno, pozwolę sobie przeczytać, mianowicie ziarnko do ziarnka, zbierając do niczego nie dojdziesz, chyba żebyś żył kilkaset lat. To jest tak a propos w ogóle w kontestacji do porzekadła. Polecam książkę starą, a w ogóle Kisielowskiego. Niezwykle, zwłaszcza ludzi, którzy lubią prawda, paradoksy i w ogóle wiedzą, czym jest logika.
I wiedzą, że warto prowadzić inteligentne życie. Marcin Kędzierski, co pan poleca naszym słuchaczom?
To ja dwie książki. Pierwsza w kontekście tego, czym mówiliśmy, od foliowych czapeczek do seksualnej recesji. To książka wydana, Jeremia Piekutowskiego, wydana przez Nową Konfederację. Zwykle polecałem książki z krytyki politycznej, więc dzisiaj polecę książkę z Nowej Konfederacji. A druga książka, w której sam też współuczestniczyłem, książka wydana przez wydawnictwo WAM, Mamy Głos. Świeccy Kościół Kryzys, głos świeckich o tym, jak sobie radzić z kryzysem w Kościele.
I profesor Wiesław Ratajczak.
To ja także dwie książki pozwolę sobie zarekomendować. Pierwsza, bardzo oczywista, napisana przez gościa jednego z wydań naszego programu. Nowa książka Macieja Zięby, Pontyfikat na czasy zamętu Jan Paweł II wobec wyzwań Kościoła i świata. Myślę, że tytuł i podtytuł wyjaśnia wszystko. Książka niezwykle aktualna. Oczywiście są w niej takie punkty, w których...
Panie profesorze, i drugi tytuł, bo musimy zmierzać do końca.
Niezbędna powtórka z idei, na czym polega życie wspólne. Między nieładem a niewolą. Krótka historia myśli politycznej. Nowa książka Andrzeja Nowaka.
Proszę Państwa, i tym optymistycznym akcentem książkowym. Mam nadzieję, że Państwo nie dostaliście słucho pląsu, bo w tych propozycji bardzo interesujących na jeden tydzień jest niezwykle dużo, a dla Państwa komentowali dzisiaj dziadersi pod wodzą dziadersa Cezarego Kościelniaka, ojciec Nikodem Brzuzy. Dziękuję bardzo.
Też dziaders, też kłaniam się.
Też tak jest, ksiądz Dziaders, tak. Pan doktor Dziaders Marcin Kędzierski, dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Tudzież Dziaders pan profesor Wiesław Ratajczak.
Choć wierzę, że młody duchem, kłaniam się.
Tak, jak wszyscy z nas młodzi duchem i oczywiście z przymrużeniem oka to mówiłem. Kłaniam się Państwu, bądźcie zdrowi, dobrego tygodnia, do usłyszenia za tydzień. Cezary Kościelniak, dobranoc Państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.